Dobrze jest być w miejscu, gdzie nie trzeba być przedstawianym, że się znamy od lat. Nie wiem, czy dzisiejszy repertuar piosenek uwielbieniowych był przygotowany specjalnie, znaczy na Bogu na chwałę, ale czy specjalnie dla mnie, żebym śpiewał, ponieważ no, cofnęliśmy się chyba o 30 lat. Niektóre pieśni ostatni raz wtedy śpiewałem, znałem je wszystkie. Stanem przyjechałem. Stano jest starszym zboru u nas, jest ze Słowacji, Stano Halczak. I jadąc 9 godzin w samochodzie z drugim facetem, to brakuje tematów do rozmowy. Wreszcie zaczęliśmy śpiewać i zaczęliśmy się dziwić, że pieśni, które przychodziły nam do głowy, to właśnie te sprzed 20-30 lat i te niektóre z tych, żeśmy właśnie śpiewali, które wy dzisiaj tutaj mieliście na tym miejscu. Tak, dziękuję za zaproszenie i też za... Pastor mówił o ilości i jakości, więc widzę samą jakość. Dla mnie ilość to są ławki, a jakość to ci, co w ławkach siedzą, bo później wstają, służą, chwalą i to jest jakość. Kiedyś ktoś mnie poprawił, mówi, no najważniejsze, żeby Bóg był wśród nas, tylko że Bóg swoją obecność uczynił warunkową, mówi najpierw, jak się zgromadzicie w moim imieniu, wtedy ja będę wśród was. Także ja mówię, żeby była intensywna obecność Boża, ludzie muszą przyjść. I co ciekawe, Bóg może w duchu przyjść, a my musimy w ciele przyjść. Amen. I to są te różnice właśnie. A czasem ktoś mówi, a będę z wami w duchu. Ja mówię, nie, nie, to jest zarezerwowane dla Boga. Bóg jest w duchu, a my musimy być obecni w ciele. Także cieszę się z tych, którzy są dzisiaj obecni tutaj w ciele. Na pewno jest wielu w duchu, ale ich nie widzimy. Także miejmy nadzieję, że dojadą. Kochani, a przyjmijcie pozdrowienia od zborów Chicago, braci i sióstr, waszych przyjaciół. Robimy to samo, co i wy. Chwalimy Boga, ewangelizujemy i staramy się słuchać dobrych wiadomości na wasz temat. Mamy nadzieję, że wysłuchacie dobrych wiadomości o nas i możemy się nawzajem modlić. A dzisiaj chciałbym, abyśmy przeszli do Bożego Słowa, ale poproszono mnie, bo przyjechaliśmy kilka minut wcześniej i zadano mi pytanie, jak tam Chicago? Ja mówię, no jeszcze na swoim miejscu. No a jak tam Chicagowianin, Obama? No zaczęliśmy rozmawiać, troszkę się uśmiechać. Wszyscy wiedzą o naszym kryzysie, wszyscy wiedzą, że straciliśmy ten tak zwane potrójne A ratingowe, że nie oddajemy długów tak jak trzeba od ludzi, od których pożyczamy pieniądze. Od 46 czy 41 roku utrzymywaliśmy się na tym najwyższym poziomie potrójnego A, teraz podwójne A+, nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Także ludzie są troszkę oburzeni, no i pytamy się, co jest. Ja mówię, nie, no będzie powodzenie, będzie prosperita. Barack Obama właśnie każdemu z nas podaruje dom, który nie wiedzieliśmy jak nazwać i tak jak ludzie spojrzeli, jak te domy będą wyglądać i ktoś mówi, no żeby uszanować prezydenta, a też żeby pasowało do nazwy i poziomu domu, to każdy dom będzie się nazywał Barack Obamy. Także, także tak wygląda chyba nasza przyszłość, jeżeli się coś nie zmieni. Kochani, jak macie Biblię, to otwórzcie ze mną do Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział i czytamy od wersetu 14. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, werset 14. Powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. On sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony albo chwalony przez wszystkich. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień szabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza. A otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność i abym zwiastował miłościwy rok Pana. Zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili: czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich: zapewne powiecie mi owo przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. I powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Moja zasadnicza kwestia w rozważaniu dzisiejszego fragmentu Słowa Bożego jest: czy można Jezusowi zaufać? Czy można Jezusowi zaufać? Nie wiem, większość z was znam, więc można by powiedzieć: można i usiąść. Kiedyś byłem świadkiem takiego kazania. Jeszcze jak w seminarium byłem, jeden z nauczycieli chciał nam pokazać. I wyszedł i mówi: będę mówił o tym, czy Bóg jest wszechmogący. I tak ustawiliśmy się wygodnie, żeby słuchać. I on mówi: Bóg jest wszechmogący. Amen. I usiadł. I w zasadzie nie było do czego się przyczepić. Po co więcej coś mówić? Bóg jest wszechmogący. Koniec. Resztę zostawmy Bogu. Bo co więcej dopowiemy, zresztą Słowo Boże mówi: niech wasza mowa będzie tak, tak. Nie, nie. Po co coś więcej? Więc czy można Jezusowi zaufać? Tak, można, ale kochani, nie jest to jednak takie proste. Mimo tego, że jako wierzący, może jest ktoś dzisiaj, kto został zaproszony, przygląda się temu i dla niego może nie jest to oczywiste. Jesteśmy w kościele, jesteśmy w zborze, czytamy Biblię. Tu za mną w języku ukraińskim, jeżeli dobrze zrozumiałem, pisze: Biblia, księga przez Boga natchniona. Dla nas to jest oczywiste. Ale chcę wam powiedzieć, że żyjemy w czasach, gdzie nawet w kościołach nie jest to do końca oczywiste. Ludzie zaczynają dyskutować, czy Biblia to jest księga natchniona przez Boga, czy w Biblii zawiera się słowo natchnione przez Boga, czy błędy, które są w Biblii, oznaczają brak natchnienia, czy też nie ma błędów w Biblii, czy mogą być błędy historyczne i czy wreszcie oryginalne języki są natchnioną księgą, a tłumaczenie nie, bo ostatecznie wydajemy usprawnione tłumaczenia i niekoniecznie o tym, ale jest wiele powodów, dla których dzisiejsi ludzie, którzy mają dostęp do informacji, do internetu, do literatury i wszelkich innych źródeł informacji, zastanawiają się. Są niesamowite programy na kanałach Discovery biblijne na temat zjawisk biblijnych i niekoniecznie są to rzeczy antychrześcijańskie, ale naukowcy prezentują i zadają pytanie, czy rzeczywiście było tak, czy było tak, a może to miało tylko miejsce zwykłe zjawisko, które jest fizyczne, które w przyrodzie ma miejsce. I oto pytanie, czy można Jezusowi zaufać? We fragmencie tym widzimy i nie tylko w tym, ale w innych miejscach Ewangelii, że Jezus był przez jednych przyjmowany, a przez drugich odrzucany. Jedni się nim zachwycali, drudzy go nienawidzili. Widzimy tutaj tłum ludzi, którzy są na początku jego przemówienia zachwyceni, a zanim dokończył, jest napisane, że byli już rozgniewani. Zachwyt, a potem zbulwersowanie. I oto jest historia przyjęcia w Nazarecie. Chętnie go przyjmują, bo mówi inaczej. Zanim przyszedł do Nazaretu, jest napisane, że Jezus w mocy ducha chodził po Galilei. Ludzie go słuchali, chwalili, zachwycali się, chętnie go przyjmowali i w Nazarecie również na początku został chętnie przyjęty. Nawet podano mu zwój księgi. Słyszeli o tym, że czyni wspaniałe cuda, znaki w Kafarnaum. Te znaki są opisane na następnej stronie Biblii. Nie każda Ewangelia jest chronologiczna. To nie musi być. Było tam uzdrowienie człowieka, uzdrowienie teściowej, uwolnienie. Wiele cudów w Kafarnaum i troszkę wcześniej w Nazarecie ludzie mówią, że już słyszeli o tych cudach niby, a Łukasz pisze trochę później o tym, także chronologia dla Łukasza nie była ważna. Ale kiedy tak słuchają go i są pełni zachwytu, pojawiają im się pewne myśli, które przypominają im lata wcześniej i mówią, chwileczkę, czyż to nie jest to ten mały, ten pędrak, co jeździł, co ganiał po ulicach z naszymi dziećmi, bawił się, a tak, syn Józefa. I to już wygląda inaczej. Co on takiego wygaduje? I ostatecznie doszło do postanowienia, że zrzucimy go z góry. A słyszałem, że byliście w Ziemi Świętej, byliście w Izraelu. Nie wiem, czy przejeżdżaliście przez Nazaret, ale rzeczywiście w Nazarecie jest tam takie wzgórze, z którego można by kogoś zrzucić. Było 2000 lat, czasami 30-40 lat i małe pagórki zmieniają swój kształt. Tak wygląda, że to nie była skarpa, z której chciano Jezusa strącić, aby go zabić, ale chciano go rzucić, żeby się trochę poturbował, żeby udzielić mu lekcji. Ponieważ nie podobało się to tym ludziom, o czym Jezus mówił. Co takiego Jezus powiedział? Jezus wygłosił, ja to nazywam, obraźliwe kazanie. Dla nich obraźliwe, ponieważ zaczął czytać szczególny fragment Pisma Świętego, który był regularnie odczytywany w synagogach, kiedy Żydzi się spotykali, a mianowicie fragment mówiący o nadejściu Mesjasza, tego tajemniczego osobnika, który dokona nadzwyczajnych rzeczy. Żydzi oczekiwali, że to będzie naprawdę ktoś szczególny. Ktoś nie z tej ziemi. Mesjasz nie był z tej ziemi. Może oczekiwali, jakieś spektakularne wydarzenia będą. Dzisiaj byśmy powiedzieli fajerwerki. Ci, którzy bliżej studiowali Stary Testament, co ma zrobić Mesjasz, rozumieli to w kategoriach polityczno-militarno-ekonomicznych. Wyzwoli nas, zmieni naszą rzeczywistość, która ciągnie się od niewoli babilońskiej poprzez stulecia. Ciągle jesteśmy, w Babilonie byliśmy niewolnikami, tutaj prawie niewolnikami jesteśmy też. Rzymianie są w naszej ziemi. Na pewno to będzie jakiś charyzmatyczny, nadzwyczajny lider militarny, który pociągnie nas do powstania, wyzwoli i da nam państwo, da nam ziemię. To było ich oczekiwanie, to była ich wyobraźnia, taka była ich wyobraźnia o Mesjaszu. Co sprawiło te negatywne reakcje od zachwytu do wrogości tak szybko? Po pierwsze, nie spełnił ich oczekiwań. Wyobraźcie sobie, czyta kluczowy fragment Pisma Świętego, na który oni oczekiwali, i nagle mówi, o tak jak teraz jesteśmy zgromadzeni. Być może nawet więcej tam ludzi nie było, bo te synagogi nie były duże. I mówi, dzisiaj. Dzisiaj wydarzenie kosmicznego rozmiaru. Dzisiaj ten fragment wydarzył się przed wami, na waszych oczach, w waszych uszach się spełnia to słowo. Nie wiem, czy oni czekali, że ziemia się zaczęsie, że coś się będzie działo. I wiecie co? I nic. I nagle coś się pojawia w umysłach tych ludzi. Jak on śmie? To jest największa świętość. Wyobraźcie sobie, ja czy ktokolwiek z was, nagle tak jak tutaj jesteśmy, wstajemy i ogłaszamy coś. A ironiczną sprawą w tym kraju, w ogóle no na tym kontynencie, a bardziej w Stanach, mniej słyszymy o tym w Kanadzie, co jakiś czas pojawia się jakiś człowieczek małych zgromadzeń gdzieś w malutkich miasteczkach, w malutkich wsiach i ogłasza coś, co jest później rozpropagowane na całym świecie. Wiecie, że w Polsce byłem chyba na tydzień przed całym tym końcem świata, który miał nastąpić, i po polsku billboardy były. Nie wiem, kto to sponsorował. Cały ten Family Radio. I ktokolwiek to zasponsorował, billboard został postawiony zaraz obok ziemi zboru w Głogowie. Także na ogół to widziałem w Głogowie, tam jest chyba 4 zbory. I ludzie w Głogowie mówili, to zielonoświątkowcy ogłaszają koniec świata. I nic się nie wydarzyło. Tyle razy już to miało miejsce i zawsze tego typu mesjasze znajdą swoich zwolenników, którzy potrafią polikwidować swoje mienie, poryzygnują z pracy, dzieci powyciągają ze szkoły i czekają na potężne wydarzenie, które zakończy cały świat. Myśmy dzisiaj się przyzwyczaili. Ja spojrzałem w swoje serce, spojrzałem na billboard, uśmiechnąłem się i powiedziałem, następny szaleniec. Ale tak sobie myślę, na jakiej podstawie ja to powiedziałem, bo przecież ja wierzę w koniec świata. Ja wierzę w nadejście Chrystusa. Ja wierzę, że w każdej chwili to się może stać. Dlaczego ja w to nie uwierzyłem? Wróćmy do synagogi. Gdybym ja tam siedział, gdybyś ty tam siedział, należałbyś do grupy ludzi, którzy by chcieli strącić Jezusa z góry, ponieważ powiedział, że dzisiaj to słowo wypełniło się w waszych uszach, a nic się nie dzieje? Czy należałbyś do tych, którzy by powiedzieli, tak, wierzę, rzeczywiście, Mesjasz jest wśród nas. Byś próbował może uspokoić ludzi, powiedzieć, nie czyńcie mu nic złego, bo rzeczywiście on nie jest z tej ziemi, on został posłany do nas. Zasadnicza prawda jest, nie spełnił ich oczekiwań. Jak to się wypełniło? Przecież nic się nie dzieje, to wszystko. Jezus, syn Józefa, nie, kim on myśli, że jest? Czym on się różni od reszty naszych dzieci? Druga prawda, po pierwsze, Jezus nie spełnił ich oczekiwań, mieli inne oczekiwania. Po drugie, Jezus nie zaspokoił ich potrzeb i nie rozwiązał ich problemów. I dlatego Jezus mówi, nigdy nie rozumiałem wcześniej tego fragmentu, tak jakby Jezus zmienia temat. Mówi tutaj o wypełnieniu się tego fragmentu i nagle mówi, zapewne powiecie mi owo przysłowie, jakieś przysłowie takie istniało wtedy, lekarzu, ulecz samego siebie. I tak sobie myślę, bo właśnie mamy do czynienia z tłumaczeniem i czasami gdzieś tam nie ma tej ciągłości. A dlaczego to Jezus powiedział i dlaczego oni się oburzyli? Kiedy przyjrzymy się, to najprawdopodobniej ci ludzie spojrzeli na Niego i mówią, co Ty mówisz, Jezusie? Sam jesteś Żydem, jesteś drugiej klasy obywatelem rzymskiego imperium, sam jesteś ofiarą naszych czasów, nic się nie zmienia, głodni są głodni, chorzy tam są. No słyszeliśmy, że coś się tam w tym Kafarnaum działo, ale co to jest wobec potrzeb, jakie istnieją? I ty chcesz nam pomóc? Pokaż nam, że najpierw sobie pomożesz. Pokaż nam, że ty będziesz innym. Pokaż nam, że ty nie musisz się podporządkowywać tym niewolniczym prawom. Jezus mówi, słuchajcie, jest dwóch takich ludzi w historii Izraela, których szanujecie. Gdyby to byli Polacy, to byśmy powiedzieli takich dwóch świętych. Eliasz i Elizeusz. Eliasz to protoplasta Mesjasza. Do dzisiaj Żydzi czekają na Eliasza, na Mesjasza. Eliasz. Mówi, Eliasz, był głód. Było mnóstwo wdów, które były głodne, umierały z głodu. A tylko jednej pomógł. Tylko jednej i to tej na zewnątrz, poza Izraelem, w Sarepcie Sydońskiej. A wy go uznajecie. Nic wielkiego nie zrobił, a wy go uznajecie. Był Elizeusz. Mnóstwo trędowatych było. Straszna potrzeba. Elizeusz też nie zaspokoił wszystkich potrzeb. Uzdrowił tylko jednego. I to nie Żyda Naamana, Asyryjczyka. A go uznajecie. I kiedy oni to usłyszeli, że Jezus mówi, żeby być uznanym, nie trzeba zmienić całej historii. Wystarczy tylko, że człowiek jest powołany, jest tą właściwą osobą posłaną, tak jak był Eliasz i Elizeusz i wcale cały kraj nie został przemieniony, a jednak zostali uznani. Jezus mówi, dlaczego mnie nie możecie uznać? I dlatego mówi, zaprawdę powiadam wam. I pozwólcie, że tu sparafrazuję na chwilę, żebyśmy zrozumieli. Zaprawdę powiadam wam, łatwiej wam uznać Eliasza, bo z daleka go obserwujecie w historii, czytacie o nim. Łatwiej wam uznać Elizeusza, z którym żeście ręki nie uścisnęli, aniżeli mnie, którego widzicie w ciele, kość i krew. Są ludzie w dzisiejszych czasach, którzy mówią, o, pewnie jakbym żył w czasach apostołów, pierwszego kościoła, widział te wszystkie cuda, moja wiara by się nie chwiała, byłoby łatwiej. Chciałbym powiedzieć, że chyba nie, chyba byłoby trudniej, ponieważ ci apostołowie, jak czytamy dobrze, przez wielu nie byli uznawani. Paweł przez wielu nie był uznawany. Mówili, mowa jego słaba, wygląd kiepski. Jezus, Izajasz już mówił, to nie był ktoś, na kogo można było spojrzeć i powiedzieć, wow. Dzisiaj, kiedy się robi filmy o Jezusie, dobiera się niebieskookich aktorów. Kiedyś podsłuchiwałem rozmowę takich 14-latek dziewczyn. Mówią, ale te niebieskie jego oczy. Myślę, pasja pokazana, a one się zachwycają fizjonomią. To nie o to chodzi. Jezus nie zaspokoił ich potrzeb i nie rozwiązał ich problemów. I po trzecie, Jezus nagle stanowił zagrożenie obecnemu stanowi ich życia. Jezus, poczuli się zagrożeni, że ten domek z kart, który mają w swoim życiu zbudowany, nauczyli się w asekuracyjny sposób funkcjonować, żeby w kłopoty nie wejść, bo Żydzi wtedy żyli między młotem a kowadłem. Byli faryzeusze, byli religijni przywódcy narodu i byli Rzymianie. I oni musieli tak funkcjonować pomiędzy, żeby nie narazić się ani jednemu, ani drugiemu. Galileja była pod okupacją Rzymu wtedy. Ludzie byli zmęczeni rzymskimi rządami, podatkami, absolutną władzą rzymskich żołnierzy, nadużyciami, kradzieżą. Celnicy, którzy byli na usługach Rzymu, mieli również potężną władzę, okradali, byli skorumpowani, pobierali łapówki, wiemy o tym. Zacheusz, Mateusz. Ludzie pragnęli zmiany, lecz nie wiedzieli jak, bo nie mieli szans. Potężna okupacja, jak II wojna światowa. W ciągu kilku dni nie było Polski. Niemcy przejęli. Jakie mamy szanse? I oni wiedzieli, co to znaczy pójść za samozwańczymi mesjaszami. A tacy byli. Historia nam mówi, jak również Jezus mówi. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale, gdzie Jezus mówi, że jest dobrym pasterzem, mówi, ci, którzy przede mną przyszli, to co? Złodzieje i zbójcy. Byli wcześniej mesjasze. Czasami myślimy, o Jezus mówi tutaj o jakichś tam w Starym Testamencie fałszywych prorokach. Nie, Jezus mówi o mesjaszach. Wcześniej pojawiali się ludzie, którzy mówili, to ja jestem tym mesjaszem. Dlatego Jezus mówi, to fałszywi mesjasze, to złodzieje, to zbójcy. Historia rejestruje kilka wydarzeń. Na przykład 30 lat wcześniej przed Jezusem Judasz Sefory z grupą mężczyzn doprowadził do powstania w mieście Sefora. Ale zwycięstwo było krótkotrwałe. Rzymianie przyszli, Judasza i wojowników zabili, a ich rodziny oraz całą ludność zabrali do niewoli, a miasto spalili, całkowicie zrównali z ziemią. Drugie powstanie podobne, kilka lat później, pojmali 2000 powstańców, buntowników i na pewno słyszeliście o tym, ukrzyżowali ich wzdłuż drogi do Jerozolimy. Bo ci ludzie poszli za kimś, kto powiedział im, ja jestem Mesjaszem. Rzymianie mieli tych ludzi na czarnej liście. Mówią, to są niebezpieczni ludzie. Oni poprowadzą do powstania. Żebyśmy zrozumieli, w jakich okolicznościach Jezus przemawiał, w jakich okolicznościach Jezus ludzi, musimy znać te fakty, że to wcale nie było takie proste powiedzieć, idę za Tobą, Panie. Czytamy na temat uczniów. Szedł plażą, czyścili sieci, czyścili ryby i Pan Jezus powiedział, pójdź za mną, wstali, poszli za Nim. I piękne lekcje wyciągamy z tego. To nie było takie proste. Pójście za kimś, kto ogłosił się Mesjaszem, było bardzo niebezpieczne. I ludzie z Nazaretu wiedzieli, czym grozi pójście za takim szaleńcem, jakim był Judasz Sefory, który wygłasza górnolotne idee. I nagle pojawia się ktoś, jeszcze bardziej mamy utrudnione zadanie, ktoś, kogo znamy, wychował się na naszych ulicach, syn Józefa. To nie jest ktoś, kto przyjechał z daleka. Tego z daleka łatwiej poznać i przyjąć. Wasz pastor i wielu z was, których znam, pamiętacie czasy w Polsce, komuny. Nigdy Polska nie miała aż tak strasznego, nie czuliśmy tej ręki nad sobą tak bardzo, ale było. I atrakcją było słuchanie kazań w języku angielskim gości, pastorów, których tłumaczono. I później wreszcie ci, którzy potrafili trochę krytycznie myśleć, mówili coś takiego. Gość może nawet głupoty gadać, oby tylko mówił po angielsku, wszyscy go będą słuchać. Było tak, czy nie było tak? Było tak. Z daleka cuda nam opowiadali. Później wychodziło, że to, co nam opowiadali, jakie potężne kościoły, zbory mieli, świat się skurczył, wreszcie niektórzy jechali tam i nie było tego. Trudno było znaleźć czasem adres tych gości. Ale wielkie opowieści były. Jezus nie miał takiego łatwego zadania. Ja pochodzę z Głubczyc, stary, długi zbór, kilka pokoleń. No nie aż tak, kilka, dwa, trzy. Teraz trzecie pokolenie. I pewnego razu, ja jeszcze tam byłem w Polsce i przyjechał jeden. W ogóle z Głubczyc wyszło trochę pastorów i wrócił jeden z powrotem. Głosi kazanie i po nabożeństwie jedna z sióstr mówi tak, a kazanie było bardzo dobre, słowo błogosławione. Jedna z tych sióstr mówi, co on nam tu będzie mówił? Ja mu pieluchy zmieniałam. Tak jakby Noszenie pieluch w pierwszym roku życia było przestępstwem. Kto nie nosił, to współczuję, prawda? Trzeba było. Cieszę się, że właśnie w polskim tłumaczeniu jest napisane, jak Pan Jezus się urodził, Maria zawinęła go w pieluchy. I czasem, kiedy widzimy tą normalność u ludzi, pewna siostra się u nas pewna kobieta się u nas nawróciła i już jako siostra kiedyś przyszła z grupą innych osób do mnie do domu i naprawdę w tak radykalny sposób Bóg ją przemienił i ja nie wiem, co ona myślała wtedy o pastorze. A teraz to już taki styl jest trochę, taki się nosi niedogolony, ale to było tak z 15 lat temu. I oni przyszli do mnie niespodziewanie, potrzebowali porozmawiać. To było rano, jeszcze nie zdążyłem się ogolić. I ona wchodzi, tak patrzy na mnie, tak rękę wyciąga i mówi, pastor też czasem nieogolony, mówi. Ale to nic takiego wielkiego nie było, ale są ludzie, którzy oczekują nadzwyczajności, nadludzkości od Bożych pomazańców i nagle mówią, to jest niemożliwe, żeby ten mógł być tym, za kogo się podaje, ponieważ to jest syn Józefa, on tutaj był, on tu biegał z naszymi dziećmi. I wiedzieli, że kiedy pójdą za tym, który jest jednym z nich, a mówi, że jest namaszczony na Mesjasza, że ma dobrą nowinę dla ubogich, a to, co oni wtedy rozumieli, to pewnie podatki, zasiłki, będzie zmiana władzy, będzie polepszenie bytu, jeńcom dam wolność. Może politycznym wtedy myśleli, uciśnionych wypuszczę na wolność, ślepym przywrócę wzrok. Historia nam mówi, że ślepcami nazywano skrajne, dolne warstwy społeczne ludzi, którzy nie mieli żadnych środków do życia. Wszyscy będą mieli równe przywileje. Nowe czasy, miłościwy rok Pana, nowy okres, rok oznaczał okres. I kiedy to usłyszeli, wiedzieli, że jeżeli przytakną, że jeżeli z tym nic nie zrobią, Rzymianie się z tym zainteresują i będą kłopoty. I dlatego mówią, zrzucimy. Żydom nie wolno było zabijać Żydów w tamtym czasie. Dlatego mówi, zrzucimy go tam z tej góry, niech się potłucze, już więcej nigdy do nas nie wróci. Jezus nie spełnił ich oczekiwań. Nie zaspokoił ich potrzeb, nie rozwiązał ich problemów tak, jak oni tego sobie oczekiwali, tak jak tego chcieli i zagroził ich sytuacji, ich stylowi życia. I możemy powiedzieć, jak oni tak mogli. Przecież to Syn Boży, przecież to Zbawiciel, przecież to Baranek Boży. Przecież Jan Chrzciciel mówił, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ale kochani, zanim zaczniemy oceniać tamtych, spójrzmy na siebie. Ilu z nas głęboko nosi cichą pretensję, że nie wszystkie moje oczekiwania zostały przez Jezusa spełnione? Że nie wszystkie moje potrzeby zostały zaspokojone tak, jak ja tego chciałem? I często, kiedy czytam Boże Słowo i słucham Bożego Słowa, Jezus zagraża mojemu wygodnemu stylowi życia. Często chce coś ode mnie, co sprawi pewną niewygodę. Pytanie jest, co wtedy robisz? Co robią ludzie? Kiedy popatrzymy na tych, którzy może pierwszy raz słuchają Ewangelii, często są zachwyceni. Może po części jest to i nasza wina, ponieważ sposób głoszenia Ewangelii często bywa taki, że jest wręcz ona reklamowana. Zaufaj Jezusowi, a wszystkie twoje problemy będą rozwiązane. Ilu z nas zna takie firmy, które obiecują, a nie dotrzymują słowa? Inaczej. A ilu z nas zna takich polityków, którzy obiecują, a nie dotrzymują słowa? Odwrotnie. Czy w ogóle znamy jednego, który... Zapytam inaczej. Czy jest tu choć jedna osoba, która może powiedzieć, nawróciłem się i wszystkie moje problemy zostały rozwiązane? Czy nie prowadzi nas to do miejsca, że jest to nieprawdziwe i fałszywe stwierdzenie, kiedy ludziom mówimy: zaufaj Jezusowi, wszystkie twoje problemy będą rozwiązane? Wszystkie twoje choroby będą uzdrowione? Zawsze będziesz miał zwycięstwo? W Biblii czegoś takiego nie ma. Możemy tak powiedzieć: zaufaj Jezusowi, a wszystkie twoje grzechy będą przebaczone. Ale my często tak nie mówimy. Reklamujemy Ewangelię i ludzie zachwycają się na początku, a później gdzieś ta radość ucieka. Czasem słucham świadectw ludzi do chrztu. Przyszedłem, tak wspaniale, wszyscy kochający, uśmiechnięci, wszyscy tacy doskonali. I później nagle już po twarzy widać coraz mniej radości, coraz mniej i nagle do ludzi dociera gorzka, okrutna prawda, że chrześcijanie wcale nie są tacy doskonali, że Kościół wcale to nie jest środowisko wolne od problemów. Rozczarowują się, przestają ufać, przestają wierzyć, ponieważ okazało się, że chrześcijanie nie zawsze dotrzymują słowa. Może niektórzy z was tutaj siedzą i macie w swoim sercu taką kolekcję przykrych doświadczeń. I ma to wpływ na twoje zaufanie Jezusowi. Kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy z Kościołem w ogóle mamy plagę dzisiaj w rozwiniętych społeczeństwach krajów zachodniej cywilizacji, włącznie z Europą, gdzie ludzie mówią, nawet niedawno w jednym z magazynów polskich czasopism, a zapomniałem, które to było, może nawet i Newsweek, pisał po polsku, że coraz więcej młodych ludzi w Polsce mówi tak: Bóg tak, Kościół nie. Bóg tak. Wierzę, że Bóg jest. Wierzę w Boga. I oczywiście mówimy o Polakach z tradycji, ale Kościół nie. Ja z Kościołem nie chcę mieć do czynienia. O, my powiemy, no bo to chodzi o ten drugi Kościół. Ile młodych ludzi spotykam, którzy mówią: Bóg tak, Jezus tak, ale zbór nie. Zbór nie. Żebyś ty, bracie, wiedział, co się... I lista się zaczyna. Zachowanie drugich chrześcijan sprawia, że ludzie przestają ufać Jezusowi. Pytanie, ponawiam, czy można Jezusowi zaufać? Nazarejczycy myśleli o społeczno-ekonomicznej sytuacji, o politycznym wyzwoleniu, o poprawie, a Jezus mówił o Królestwie Bożym. I się rozmijali. Gdzie ty się rozmijasz z Jezusem? Nasze każde rozminięcie się ze Słowem Jezusa sprawia, że ponosimy straty w tym życiu, jak również i w życiu wiecznym. Ponieważ Słowa Jezusa to są jedyne słowa, które darzą życiem tu i w życiu wiecznym. Jezus został namaszczony przez Boga. Jezus dzisiaj ogłasza dalej tą samą dobrą nowinę. Jezus się nie zmieniał, On jest ciągle ten sam, jakim był wtedy w Nazarecie. I mimo tego, że w tamtych czasach Jezus, że tak powiem, oryginalny Jezus, był odrzucony przez pewnych i dzisiaj przez pewnych jest odrzucany. Moją modlitwą jest, abyś ty i ja byli w grupie ludzi, którzy mówią: ja widzę, że jest to posłaniec Boży, ja widzę, że jest to Syn Boży, ja widzę, że jest to jedyny Zbawiciel, jedyna droga, jedyna prawda, jedyne życie wieczne. Amen. On jest jedyny, nie ma drugiego. Dzisiaj coraz więcej ludzi zagląda w prawdy innych religii, innych światopoglądów i mówią: każdy ma coś dobrego do powiedzenia. Dobro jest też tam, na zewnątrz, poza Jezusem. I tu zaczyna się cały problem. Otwieramy się na coś, co wygląda tak jak, co smakuje tak jak, co może brzmi tak jak, ale Słowo Boże mówi, że nie jedna droga wydaje się człowiekowi prosta, wydaje się właściwa, ale końcem jest śmierć. I to jest ta cała różnica. Jezus wziął na siebie całe przekleństwo ludzkości. Wziął na siebie Dał się poprowadzić na wzgórze, na Golgotę, gdzie oddał życie za ludzi, za ciebie i za mnie. Potwierdził to swoim zmartwychwstaniem. I jest cena do zapłacenia. Jest strach, tak jak Nazareńczycy mieli obawę, co się stanie z nimi, kiedy powiedzą, tak, przyjmujemy cię, jesteś prawdziwym Mesjaszem. Kochani, bez względu na to, ile może jest hipokryzji, ile rozczarowań miałeś, to nie zmienia faktu, że Jezus jest tym właściwym, jedynym, któremu można zaufać. Nie ma nikogo innego. I dlatego dzisiaj chciałbym zachęcić ciebie i mnie. Nie wiem, jaka gmatwanina myśli, poglądów, z której strony jesteś bombardowany i pokazują ci i widzisz, bo mamy dostęp, tak jak mówiłem, do różnych źródeł informacji. I widzisz może ludzi szczęśliwych bez Jezusa. Może widzisz, że nie każdy, kto żyje bez Jezusa, rozwodzi się albo kończy się to jakimś alkoholizmem. Widzisz ludzi, którzy mówią, ja jestem szczęśliwy, wszystko jest w porządku i zadajesz sobie pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? I wreszcie widzisz ludzi, którzy mówią, ja ufam Jezusowi, a nie ma szczerości, nie można im zaufać. Jest to pewna perspektywa, która ma miejsce, ale nie jest to fundament, na którym możesz stać, żeby odnieść się do Jezusa, czy będziesz Mu ufał, czy nie. Nazareńczycy odrzucili Jezusa. Nie zaufali Mu. Ale Słowo Boże mówi, że ci, którzy Go przyjęli, dał prawo i moc stania się dziećmi Bożymi. Ci, którzy zaufali Jezusowi i powiedzieli, Panie, pójdę za Tobą. Będę Ci ufał. Bądź jedynym Panem. Nawet kiedy mam trudności widzieć to, ponieważ mam okoliczności w swoim życiu, które w tym momencie sprawiają, że moje uczucia idą w tym czy w innym kierunku. Mam całą listę rzeczy, o które się modlę i jeszcze nie ma odpowiedzi. Kochani, jest to proces naszego życia z Jezusem. Bóg o wszystkim wie, odpowiedź nadchodzi, ale dzisiaj chciałbym cię do podstawowej rzeczy zachęcić, do powrotu niektórych do tego pierwszego właściwego kroku, bez względu na konsekwencje, bez względu na to, co kto o tobie pomyśli, chcę cię zachęcić do pełnego, całkowitego zaufania Jezusowi, bo On jest jedynym, któremu warto zaufać. Módlmy się. Pochylmy nasze głowy na chwilę. Tak, możemy powstać. Niech Duch Święty przez chwilę w sercach naszych umysłach pokazuje cały bałagan może okoliczności w naszym życiu, które nie pomagają nam ufać. Bo mamy dylematy, dlaczego? Panie, jak długo? Dlaczego jeszcze odpowiedź nie nadchodzi? Dlaczego jest w moim życiu tak, jak jest? Dzisiaj chciałbym cię zachęcić, abyś na bok to odsunął. Nie ignorował, ale żebyś wyraźnie mógł spojrzeć na Jezusa, który mówi, dzisiaj to słowo się wypełnia w twoich uszach. Ja jestem ciągle, kim jestem. Przyszedłem, chodziłem po ziemi, uzdrawiałem, przebaczałem, uwalniałem. Oddałem swoje życie, złożono mnie w grobie, ale powstałem z martwych, wstąpiłem do Ojca, siedzę dzisiaj po prawicy. Jestem Twoim jedynym adwokatem, jestem Twoimi jedynymi drzwiami do Ojca, jedyną drogą do Ojca. I tylko we mnie znajdziesz rozwiązanie. Tylko we mnie znajdziesz prawdziwy sens. Nie tylko do zbawienia, ale do codziennego życia. Więc jest to przesłanie do każdego z nas dzisiaj na tym miejscu. Czy ufasz Jezusowi i tylko Jezusowi? Czy można Mu zaufać? Tak. I tylko Jemu. Nikomu innemu, tylko Jemu.
Panie, dzisiaj modlę się o to zgromadzenie. Dzisiaj modlę się, aby Twój Duch Święty, Panie, powiał na nas. Abyś zstąpił na nas, Duchu Święty. Aby Twoje Słowo, które rzeczywiście jest żywe i skuteczne, dzisiaj skutecznie zadziałało w sercach zgromadzonych. W sercach młodych, starszych, w średnim wieku. Mężczyzn, kobiet i dzieci. Panie, niech Twoje Słowo dzisiaj jeszcze raz okaże moc i skuteczność. Niech poustawia, poporządkuje wszystko. Niech nasze umysły będą przemienione. Niech będą odmienione od tego świata. Niech, Panie, nasza wiara dzisiaj będzie wzmocniona, abyśmy mogli Ciebie znowu zobaczyć jako jedynego prawdziwego Pana i Króla, który rzeczywiście przychodzisz po nas. A na dzień dzisiejszy żyjesz, Twoja władza jest potężna. Wiesz o wszystkim w naszym życiu. Prowadzisz nas, ochraniasz. I dzisiaj, Panie, Tobie chcemy ufać. Panie, dzisiaj modlę się, aby każdy Ci zaufał. W każdej sytuacji, Panie, czy finansowej, czy zdrowotnej, czy zmagania się z nałogiem, grzechem, sytuacją w domu, małżeńską, z relacjami, w pracy. Jakakolwiek sytuacja jest, z którymi nie mogą sobie poradzić te osoby. Dzisiaj modlę się, Panie, aby Twoja moc dzisiaj zadziałała. Abyś objawił się dzisiaj w świeży sposób każdej osobie na tym miejscu, że jesteś Panem życia i śmierci, że jesteś lekarzem jedynym, że jesteś uzdrowicielem i jedynym prawdziwym zbawcą, który zbawiasz na wieki. Dzisiaj, Jezu, bądź objawiony, bądź wywyższony na tym miejscu. Ciebie wielbimy, Ciebie kochamy i Tobie ufamy. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Amen.